Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o odporności. To jest bowiem hasło, temat najnowszego numeru Autoportretu, pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. I witam w studiu zasadniczą część redakcji, Dorota Leśniak-Rychlak i Marta Karpińska.
Dzień dobry.
Witajcie, dzień dobry. Odporność może od razu się nie kojarzy z architekturą. Niemniej myślę, że taka wieloletnia lektura autoportretu właśnie przekonuje nas, że może się kojarzyć, a szczególnie kiedy wokół nas dzieją się konflikty zbrojne i wojny. No to chyba wszyscy czujemy, że również architektura powinna być w jakiś sposób odporna. Mogłaby być jakoś odporna. Jak myślałyście o autoportrecie tym razem? Marto, ty napisałaś tekst wstępny, więc tym razem odpowiedzialność wprowadzenia na ciebie spadnie.
Myślałyśmy o odporności z różnych kierunków, ale koniec końców ustaliłyśmy, że w takim najprostszym rozumieniu i w takim odniesieniu do przestrzeni pomyślałyśmy o odporności jako gotowości na kryzys. I żeby użyć takiego dosyć banalnego, ale dobrze rozpoznanego przykładu, miałyśmy na myśli taki rodzaj odporności także przestrzennej, jaką ma chociażby japońskie społeczeństwo w odpowiedzi na nękające wyspy japońskie, powracające cyklicznie katastrofy.
Rozmaite zresztą i
tak.
Z góry, z dołu, i z wewnątrz.
Więc teraz popatrzmy sobie, jak w tym wszystkim funkcjonuje architektura. W Japonii instytucje państwa, infrastruktura, budownictwo, prawodawstwo, edukacja, kultura wspólnotowa są podporządkowane po prostu minimalizowaniu ofiar śmiertelnych i strat materialnych w momencie, kiedy nadejdzie kataklizm. I tak pomyślałyśmy o odporności. I żeby pociągnąć może tą sejsmiczną metaforę, to myślę, że no tutaj chyba nikogo nie trzeba oświadamiać, że też w jakimś sensie żyjemy na wulkanie i w rejonie sejsmicznego zagrożenia. Epicentrum katastrofy właśnie trwającej jest Ukraina i jej wojna. Mhm. No nie jej wojna, tylko wojna narzucona jej przez Rosję. I w tym kontekście chciałyśmy się skupić i pokazać taki gigantyczny zasób wiedzy, jaki w ciągu 4 lat pełnoskalowej inwazji wypracowało ukraińskie społeczeństwo, zmuszone do takiego przyspieszonego kursu odporności właśnie. I Ukrainki i Ukraińcy wypracowali taką kulturę odporności. I podobnie jak Japończycy, to, co oni wdrażają na co dzień w reakcji na zniszczenie, na destrukcję, na zagrożenie, właśnie odbija się już na konkretnych przestrzeniach, na konkretnych strategiach, konkretnym podejściu także do architektury i do budownictwa.
Czyli to jest taka wiedza, z której po prostu moglibyśmy również czerpać, będąc w sytuacji polityczno-geograficznej tu,
nawet
a nie gdzie indziej.
Nawet powinniśmy, dlatego że ta nauka zebrana przez Ukraińców i Ukrainki w ruinach budynków i z tych różnych tragicznych doświadczeń przekłada się i na nowelizację przepisów budowlanych i politykę władz różnych szczebli, a nawet na rynek nieruchomości. Mm. I moglibyśmy powiedzieć, użyć nowego hasła dla architektury. Forma podąża za ograniczeniem szkód wyrządzanych przez fale uderzeniowe i odłamki.
No,
i to są
ciekawe,
ważne lekcje. Mm. Ale oczywiście odnosimy się nie tylko do doświadczeń ukraińskich, także Łukasz Pancewicz pisze na przykład szerzej o tym, jak konflikty wojenne wpływają na odporność społeczeństw, na odporność miast. Pyta, czy można zabić miasto i jak można się bronić przed, przed bombami i przed trwającymi przed takim momentem, w którym jesteśmy, czyli takim rozkładem porządku międzynarodowego, jak w tych warunkach funkcjonować i skąd możemy czerpać inspirację pod kątem budowania właśnie odporności, także przestrzennej. Myślę, że Kinga Zemłak opowie nam więcej o także odporności nie tylko w sensie materialnym, ale także społecznym, kulturowym, także w odniesieniu do Ukrainy.
Już za chwilę na naszej antenie będzie.
Tak, ale oczywiście w ogóle pomysł wiele lat temu na ten numer wziął się oczywiście w odniesieniu do katastrofy klimatycznej i myślę, że jakiś też blok tekstów dotyczy tego, jak możemy budować społeczną, wspólnotową odpowiedzialność, odporność także na te warunki, które się zmieniają na naszych oczach. I to są często bardzo praktyczne rozwiązania, o których pisze na przykład Katarzyna Pankowska, jak można uratować biurowiec, zamiast go rozebrać i zmniejszyć może koszty z użycia materiałów i generalnie kosztów klimatycznych, że musimy się nauczyć funkcjonować w tym świecie zupełnie inaczej. Więc mamy także tego typu odniesienia.
Tak, czyli nie chodzi wcale, nie chodzi tak dosłownie o odporność architektury, ile odporność jako no, pewien stan świadomości, który zarówno wpływa na samą architekturę, jak i tak naprawdę jest pewną postawą, czy pewną reakcją na świat, no, tak, na to, co się dzieje.
Tak, jak najbardziej. Ja na przykład zrobiłam wywiad z Agatą Szydłowską, ona jest autorką książki Futera o urządzaniu wnętrz w PRL. I to może brzmieć jak kolejna książka o designie, ale to jest absolutnie fantastyczne studium tego, jak adaptowaliśmy się do bardzo trudnych warunków w PRL-u, do kolejnych kryzysowych epok. I jak od pomiędzy katastrofą II wojny światowej a transformacją ustrojową radziliśmy sobie jako społeczeństwo, jak bardzo te sposoby radzenia sobie z rzeczywistością nas też zmieniły jako społeczeństwo. Więc to może być też opowieść o takich szerszych zmianach wynikających z adaptacji, wynikających z radzenia sobie z kolejnymi kryzysami i budowania z tego właśnie tej odporności.
Tak, no tytuł Futerał nie powinien zmylić, no, ale rzeczywiście masz rację, że książka była niejako sprzedawana czy promowana trochę jako kolejna opowieść, kolejna atrakcyjna opowieść o designie, no ale to już...
Oczywiście tam jest bardzo dużo historii designu i też wszystkich miłośników i miłośniczki designu koniecznie odsyłam. Natomiast jest to też absolutnie ciekawa historia Polski, polskiego społeczeństwa z punktu widzenia takiej materialnej historii, świadectw ludzi, którzy od ruin Warszawy poprzez zamieszkiwanie ziem odzyskanych, poprzez budowę nowej huty, poprzez bardzo trudne warunki, poprzez te wszystkie ciasne metraże, w ogóle ciasnotę jako taki wręcz na granicy piekła behawioralnego, do jakichś takich kryzysowych momentów lat 80., kiedy żyjemy już w takiej zestandaryzowanej rzeczywistości tych bloków z wielkiej płyty. I ten świat za oknem robi się już bardzo nieprzyjazny. To jest najbardziej kryzysowa chyba dekada PRL-u. A w środku urządzamy sobie właśnie te futerały. Obijamy te ściany boazeriami, wyciszamy drzwi zewnętrzne jakąś taką gąbką i skajem, żeby się jeszcze bardziej od tego zewnętrznego świata odizolować, a jednocześnie na poziomie społecznym powstają nowe wzorce męskości i kobiecości. Wyznacznikiem męskości jest taki Mechtyrkowicz, którego emanacją jest, nie wiem, Adam Słodowy albo inny bohater zbiorowej wyobraźni, czyli inżynier Karwowski, czyli nie siłacze, ale tacy ludzie, którzy umieją rozwiązać problemy i zbudują i ten pawlacz, i te półki, a jednocześnie kobiety wchodzą w taką rolę aprowizatorek i tworzą te weki, zapasy, zdobywają to jedzenie i to wszystko gdzieś tam się kumuluje w tych dziuploschronach, jak pisze Agata Szydłowska, obitych tą bazerią, obwieszonych tymi firaneczkami w kratkę i tymi warkoczami z czosnkiem. I tam się zamykamy przed tym światem zewnętrznym. Więc myślę, że to tylko jeden z ciekawych obrazów.
Jeden z modeli też można powiedzieć. Będziemy rozmawiać o innych modelach dzisiaj. Dorota Leśniak-Rychlak, chciałabyś to uzupełnić? Czy wejdziemy już do pierwszego tekstu takiego otwierającego?
Myślę, że nie ma między nimi aż właśnie tak dużej przepaści, bo Anastazja Ponomariowa, architektka, która napisała dla nas tekst o architekturze przetrwania i praktykach bezpieczeństwa w Ukrainie. I ona ma też za sobą historię praktykowania tej odporności społecznej, ponieważ jest założycielką Metalabu, takiego kolektywu, który od początku wojny zajmował i zajmuje się nadal kohatami. Kohaty to jest inicjatywa, która zapewnia schronienia, miejsca przebywania, mieszkania uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie. Mhm. Czyli ci ludzie, którzy uciekli ze wschodu, na zachodzie zazwyczaj znajdują bezpieczniejsze schronienia i to są miejsca, które oni adaptują. Nieużywane budynki szkolne, przedszkola, internaty, czy nawet zupełnie innej funkcji. Remontują je własnym sumptem, angażując też ludzi, którzy już się znaleźli w tamtym miejscu, mhm. albo którzy mają tam zamieszkać. No i następnie właśnie wspólnie wyposażają te miejsca. One są na bardzo różny czas przez te osoby zajmowane. Ta nazwa jest w ogóle bardzo piękna, bo kochaty to po ukraińsku miłość, kochanie, ale też kochaty, czyli wspólne mieszkanie, wspólna mhm. chata, prawda? No i Nastia, poprosiłyśmy ją, ona sama też w ogóle ma już ze sobą historię z początku wojny bycia doktorantką na ETH w Zurychu. Jej mąż, architekt, wstąpił do armii, jest przynajmniej był wtedy, kiedy rozmawiałyśmy w marynarce i stacjonował, o ile dobrze pamiętam, w Odessie wtedy, ale już był jakiś czas temu. I jak ona tutaj była przejazdem w Krakowie i powiedziała, że właśnie jedzie do Ukrainy i będzie się uczyła, jak robić drony. Myślę, że temat dronów też jeszcze będzie powracał, tej oddolnej produkcji właśnie odpornościowej. Natomiast tutaj przyjrzała się z jednej strony systemowym rozwiązaniom architektonicznym. To, co Marta mówiła już, o wynoszonym z tych ruin, z bombardowań, z tego, w jaki sposób architektura reaguje w swojej strukturze na ataki, jak się rozprzestrzenia fala uderzeniowa, jakie rozwiązania konstrukcyjne są skuteczne, a jakie nie, ile i gdzie mamy schronów, jakie można przystosować, jak można wybudować nowe. To wszystko jest z jednej strony zaadresowane przez państwo ukraińskie, bo jest bardzo ważne, że w tym konflikcie mamy tego aktora, który się przeciwstawia agresorowi i jest jakby systemowym, daje systemowe odpowiedzi na problemy, z którymi stykają się ludzie, ale też właśnie taką analizą oddolną, czy bardzo szerokim oddolnym ruchem, chociażby właśnie tworzenia i wyposażenia schronów. Tutaj przywoływana w dwóch tekstach, w tym numerze również Huberta Remera, Fundacja Gurtum, która odbudowała szkołę w Hostomelu i obok niej stworzyła schron w formie chaty hobbita, po to, żeby nie tylko zapewnić tą fizyczną odporność, to bezpieczeństwo najbardziej dosłowne, ale też, żeby stworzyć przestrzeń, która jest bezpieczniejsza, która odciąga uwagę od tego, co jest na zewnątrz. Tam tutaj akurat chata hobbita, tak, ale były też przykłady aranżacji schronu przy przedszkolu na właśnie rodzaj stacji kosmicznej, nawiązania do kosmosu. Anastazja pisze też o tym, że wiele osób w tym momencie już się nie decyduje w kontekście tego, jak częste i uciążliwe są te naloty, schodzić do schronów. Natomiast można jakiś rodzaj bezpieczeństwa też osiągnąć w własnych czterech ścianach. I tutaj pojawia się temat tego, w jaki sposób budowane są nowe inwestycje czy stare budynki. Bloki z wielkiej płyty nie okazują się szczególnie odporne, bo niestety wyłamanie jednej z nich powoduje często utratę stabilności, kilka pięter nawet może wypaść, ale już monolityczne, wylewane żelbetowe konstrukcje okazują się całkiem dobrze chłonąć. Mieszkania nie powinny być na najwyższych piętrach, bo wtedy zwiększa się czas ucieczki. Z kolei oczywiście okna stanowią kolosalne zagrożenie, bo fala uderzeniowa nawet w sporej odległości potrafi zupełnie je wybić i te odłamki są potwornie groźne. W związku z tym,
to jest podstawowa informacja, której się uczysz w tej chwili przyjeżdżając na przykład do stolicy, żeby w przypadku ogłoszenia jakiegoś alarmu nie stać przy oknie. No to jest tak, absolutnie tak. Punkt
To
numer
chyba
jeden.
Nawet jest w tym naszym poradniku bezpieczeństwa. W ogóle jak zaczęłyśmy przygotowywać ten numer, to nagle cały czas słyszałam, odmieniane przez wszystkie przypadki w radio, w telewizji, słowo odporność we wszystkich rodzajach mediów. Więc mamy ten temat właśnie tej reguły trzech ścian, a przynajmniej dwóch ścian. Tego, że te trzony, które są wewnątrz budynku, instalacyjne piony i klatki schodowe, to są najstabilniejsze konstrukcje, więc należy się trzymać blisko nich. Że domy jednorodzinne, owszem, tak, ale nie wyższe, tylko parterowe z piwnicą i najlepiej w zagłębieniu. Ochrona drzew jest też bardzo ważna, więc tutaj ta kwestia się też pojawia. I te doświadczenia znajdują właśnie odzwierciedlenie i w przepisach budowlanych, ale też w praktykach. No
ta ochrona to, drzew, możemy chwilę do tego wrócić.
Tak, bo, to jest też ochrona przed falą uderzeniową i wytłumienie właśnie części tego impetu, który
to
idzie.
To jest naturalny bufor, który rozprasza odłamki, więc
tym bardziej... Jakiekolwiek wycinanie drzew w tej chwili jest naprawdę jest,
jeszcze z, tych, jest z tej przyczyny. Tak,
jest,
tak,
jest, to jest dodatkowy argument.
Jest kolejny argument. Ale też Nastia pisze o tym, że w obrębie własnych mieszkań ludzie aranżują takie garderoby, schrony, które posiadają, nie posiadają okien, właśnie znajdują się bliżej centrum i tego strukturalnego trzonu. I też urządzają je w taki sposób, żeby mogli tam po prostu spędzić noc i jakoś wypocząć, czyli wytłumiają, ale też robią sobie futero, czyli właśnie przywołuję też przykład z Biennale w Wenecji, z sztuki, w której, no, którym artystka właśnie zaaranżowała taki rodzaj łóżka w wannie, pokazując tę sytuację codzienności. I myślę, że to, co też się mocno przejawia w tym numerze, to to, że rzeczywiście jest jakby ogromne znużenie i zmęczenie. I to, co sprawia, i że w jakiś sposób ta społeczność trwa, no to są właśnie te więzy. To znaczy, to jest ta kwestia tego, że sąsiedzi się uczą, nie wiem, medycyny taktycznej, prawda? Że sami wspólnie wyposażają sobie ten schron w, nie wiem, w generator, wentylację i gromadzą tam zapasy wody i alternatywne źródła zasilania i tak dalej, i tak dalej. I to są tematy, które, czy chcemy, czy nie, są dla nas do odrobienia już teraz, już dzisiaj, bo nie wiem, czy to słyszałam ostatnio jakąś analizę ukraińskiego specjalisty, który twierdzi, że to nie kraje bałtyckie będą kolejnym celem, ale właśnie Polska, więc jeżeli chcemy pokoju, to musimy się naprawdę dobrze przygotować.
I ostatni w tej części argument, no to metro bardzo by nam się przydało, już teraz wiemy.
Odpowiednio głębokie, tak. Odpowiednio jak wejdziemy w metro. Wydaje się, że tak, no ale to z kolei jest temat
przyszłości.
Na dekady.
Tak, no, ale już co najmniej dekady słyszymy o metrze w Krakowie, albo i jeszcze wcześniej słyszeliśmy, prawda?
No na pewno powinniśmy rozwijać służby cywilne, prawda? Ochronę terytorialną. Straż pożarna zinwentaryzowała już w Polsce schrony. Nie jest ich dużo, więc tym bardziej trzeba myśleć o tym, jak adaptować te, które są, albo piwnice, albo garaże podziemne. I jakby ta wiedza też już jest bardzo blisko. Donald Trump teraz prosi Ukraińców, żeby
pomogli
z dronami. No. My też się uczmy tego, ale też uczmy się tego, w jaki sposób organizujemy sobie przestrzeń i architekturę po to, żeby to uderzenie wytrzymało.
A dzisiaj w magazynie o odporności to temat najnowszego numeru magazynu Autoportret, pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. W studiu Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska, redaktorki, autorki numeru, ale dołączyła do nas również telefonicznie Kinga Zemła, architektka, krytyczka architektury również. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I kolejny tekst, kolejny temat tego numeru, to jest tegoroczna wystawa pawilonu ukraińskiego na Biennale w Wenecji. W najnowszym autoportrecie rozmawia pani z autorami Bogdaną Kosminą, Michałem Murawskim i Kateryną Rusecką. Może właściwie to nawet nie będzie pytanie, ile może najpierw powiemy, jak ten pawilon wygląda, bo żeby o nim porozmawiać, to też chyba powinien jakoś w naszej rozmowie zaistnieć.
Jasne. No to jest wystawa ogólnie bardzo złożona i wielowątkowa. Na pewno się na nią składa wiele warstw. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś tutaj rozwikłać w miarę czytelnie. Natomiast jej centralnym obiektem, centralną instalacją jest dach. To jest taka dosyć prosta struktura ze strzechy, co prawda o finezyjnym kształcie, ale jednak strzechy, to jest ten główny, dominujący tutaj materiał. Pojawia się też metalowa obręcz, który ten dach spina u jego czubku. Więc właśnie ze względu na fantazyjność tego kształtu, ale jawne nawiązanie do tradycyjnego budownictwa, jest to taki element wzbudzający spore napięcie. I on jest właściwie niezwykle symboliczny dla całej wystawy i opowieści, którą ta wystawa stara się zaprezentować.
Ja przepraszam, wejdę w słowo, bo moje pierwsze skojarzenie, kiedy kartkowałam w ogóle magazyn to i oglądam fotografię, to pomyślałam o takim wielkim, lekko podwojonym, może takim kapeluszu włóczy kija, żeby się odwołać do czegoś, co jest powszechnie znane. Oczywiście to jest tak zbanalizowane przeze mnie, czy uproszczone, ale no, też staram się myśleć o tych, którzy nie widzą tego zdjęcia, nie mają tego luksusu. No, taki wielki kapelusz.
Myślę, że jak najbardziej. Ja, moje skojarzenie też takie było. Myślałam właściwie o kapeluszu czarnoksiężnika trochę. Więc też dla mnie ten kształt był na początku niejasny. Natomiast właśnie sam fakt, że on nie przypomina klasycznego dachu, jest tutaj bardzo istotny, ponieważ twórcy chcieli w ten sposób zaznaczyć, że chociaż to jest dach, który powiedzmy wyrasta z tego ukraińskiego doświadczenia, to on opowiada o wspólnej tradycji architektury wernakularnej, wspólnej dla różnych krajów, różnych społeczności, a więc takiej architektury oddolnej, powstającej bez pośrednictwa postaci architekta, takiego demiurga, tylko wzrastającej właśnie z konkretnych potrzeb i powiedzmy wznoszonej właśnie przy zastosowaniu materiałów, które są lokalnie dostępne. Natomiast to tutaj byłoby bardzo istotne to podkreślić, że w tym zwróceniu uwagi na taką architekturę wernakularną twórcom nie chodziło o to, żeby romantyzować powiedzmy jakiś powrót do przeszłości albo odnosić się do jakiejś takiej bardzo funkcjonalnej czy powiedzmy takiego gospodarnego operowania dostępnymi zasobami, tylko bardziej do sprawczości wspólnotowej, do takiej kolektywnej sprawczości, ponieważ architektura wernakularna nie była nigdy takim projektem indywidualistycznym, była raczej czymś, co wspólnoty wznosiły, po prostu kształtując swoje środowisko do życia. I ten aspekt wspólnotowy jest tutaj, wydaje mi się, najważniejszy.
Pomyślałam sobie tylko jeszcze o tym, że właśnie w tytule właśnie pojawia się ten vernacular hardcore, czyli dach, czyli dach po ukraińsku, tak? Mhm. I ten wernakularny hardcore, jakbyśmy przetłumaczyli niezręcznie, ale chodzi o to odpowiedź właśnie na niebezpieczeństwo lokalną w miejscu i takie łatanie tej rzeczywistości albo przywracanie jakiegoś rodzaju normalności i w tym obszarze, w tym pokazie znalazły się też co najmniej trzy chyba inicjatywy, które są związane właśnie z takimi doraźnymi i bardziej długofalowymi działaniami. Jedną z nich jest inicjatywa Liwy i Berech, czyli naprawianie dachów w miejscowościach, które są zniszczone po prostu tymi atakami frontowymi, czyli bardzo blisko. I tutaj to też pokazuje, jak ta wojna i technologia się zmienia, że ta odległość kiedyś bezpieczna, mówi chyba Katarzyna Rusecka w odpowiedzi, była, nie wiem, albo Bogdana, 30-50 kilometrów, teraz to jest więcej. No i to, że florystka, tak, Ksenia Kalmus, właśnie, autorka tej inicjatywy Liwy i Berech, w momencie, kiedy zobaczyła, że te wysiłki naprawy dachów nie są... To znaczy, że są niewystarczające, bo zagrożenie cały czas istnieje. Zaangażowała się w kolejną inicjatywę Clean Drones i budowę taką oddolną, wernakularną, jakkolwiek to brzmi przy zaawansowaniu technologicznym, dronów, takich prostych, które rozciągają jakby taki metaforyczny dach z kolei nad tymi miejscowościami i wspomagają żołnierzy, żołnierki walczących właśnie na froncie i wspomagają też te osoby, które się nadal znajdują bardzo blisko tych najbardziej intensywnych walk.
Czyli ciekawe, też mówimy tutaj o dachu z dronów. A jeszcze chciałam dopytać, ta strzecha, ten kapelusz, czy ten dach, on ma na sobie nałożoną taką metalową konstrukcję na sam czubek. Rozumiem, że to nie jest wernakularne typowo rozwiązanie, tylko już element tego pawilonu.
To znaczy, to jest wernakularne rozwiązanie w takim sensie, w jakim oni to rozumieją, ten wernakularyzm i jakby ciągłość. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o czym ja mówiłam, że ta oddolność jest tutaj najważniejsza, to właśnie z kolei inicjatywa wspomniana przez Dorotę Lewy Brzeg, która naprawia dachy za pomocą blachy w tym momencie, bo to jest najprostsze rozwiązanie, zwłaszcza tam, gdzie niestety te dachy ulegają zniszczeniu regularnie i czasami wielokrotnie te same, no to ta blacha się po prostu sprawdza. I ta metalowa obręcz jest nawiązaniem bezpośrednim właśnie do wykorzystywania blachy teraz. I w takim sensie jest to właśnie ten wernakularyzm wojenny czy ratunkowy, można powiedzieć, w odpowiedzi na sytuację wojenną.
Czyli pewna ciągłość tych wernakularnych działań. Niemniej ta ciągłość, która powstała jako odpowiedź właśnie na zagarniającą te tereny wojnę. Ta metalowa obręcz broni przed czymś, czy utrzymuje tą strukturę? Się zastanawiam, jaka jest jej funkcja.
Znaczy, myślę, że chodziło tutaj na pewno o ten aspekt odbudowy i właśnie o to, że to jest ten konkretny materiał zastosowany tutaj. Bogdana zwraca uwagę właśnie na to, że jest to też pewien symbol takiego, ona to nazywa zmetalizowaniem społeczeństwa. W zeszłym roku Ursula von der Leyen nazwała ukraińskie społeczeństwo takim właśnie, zdaje się, metalowym jeżozwierzem, którego jeżeli Rosja połknie, to tam wybuchnie od środka. I ona się ogólnie odnosiła do zbrajania Ukrainy, ale Bogdana wskazuje, że to zmetalizowanie sięga dużo głębiej, że wiąże się z doświadczeniem traumy i z tymi wszystkimi okropnymi wiadomościami, które każdego dnia spadają na Ukraińców i Ukrainki. Więc w takim sensie ten metal obrazuje, powiedzmy tą dramatyczność sytuacji wojennej i ona też przeciwstawia go właśnie miękkości tej strzechy, która jest wyplatana, która jest jakimś tam, powiedzmy, dach, który można w ten sposób załatać, jeżeli robi to mistrz, strzecharz, to robi to w takim procesie właśnie odbudowy takiej troski i, powiedzmy, jest wyrazem tej miękkości, przeciwstawianej temu zmetalizowaniu. Ona o tym mówi, że to jest bardzo ważne, że bronimy tych terytoriów i, powiedzmy, to jest ta część metalowa, natomiast musimy też dbać o ludzi, którzy zamieszkują te terytoria. I nie tylko ludzie, ale też zwierzęta i w ogóle ekosystemy.
A skąd ten tytułowy hardcore? Bo on jakoś może nie od razu się otwiera tak znaczeniowo.
Tak, on jest mało intuicyjny. I po prostu oni wywiedli sobie ten termin właściwie z jego pierwotnego znaczenia, bo jego najwcześniejszy udokumentowany zapis pochodzący gdzieś tam z połowy XIX wieku odnosił się po prostu do budowy dróg z takich elementów odpadkowych, z gruzu, z cegły rozbiórkowej, z jakichś tam odłamków kamienia czy klinkieru. W takim sensie ta odbudowa teraz często po prostu wygląda, że korzysta się z tego, co jest dostępne.
Czyli właściwie znowu powrót do takich podstawowych znaczeń tak naprawdę.
Właśnie jak tak mówimy o znaczeniach, to jeszcze wydaje mi się, że bardzo interesujący jest ten wątek. Tu bym też chętnie ci, Kingo, oddała głos w tej dyskusji na temat tego angielskiego pojęcia resilience. I dlaczego, jak to się ma do odporności polskiej, czy właśnie odporności w Ukrainie?
Tak, no to słowo resilience, ono się bardzo często pojawia i kiedy zaczynamy je tłumaczyć, ono się albo pojawia jako rezyliencja, albo jako odporność. I w pewnym sensie, na co zwrócił uwagę Michał Murawski, jeden z kuratorów, ta angielska rezyliencja nie ma w sobie tego, co ma nasza polska odporność, czyli tej bliskości do oporu. To znaczy, nawet tak brzmieniowo, etymologicznie słyszymy, że odporność stoi blisko oporu, tak? Jest opór, odpór, dawać odpór.
Oczywiście.
Odporność, to wszystko się kojarzy. Natomiast ta angielska wersja, ta rezyliencja, powiedzmy, ona w sobie nie zawiera w ogóle tego kontekstu. I myślę, że można porównać to na przykład właśnie strategii klimatycznych, że o ile kiedyś mówiliśmy o projektowaniu zrównoważonym i ono już jest, powiedzmy, no, bardzo mocno przestarzałą koncepcją i trochę naiwną, być może taką optymistyczną względem technologii, to rezyliencja ją zastąpiła, bo jest realistyczna i ona mówi o odporności naszej wobec zmian klimatu, na które już nie mamy wpływu. Musimy po prostu być odporni wobec tego, co nas już jakby spotyka. W takim sensie ona ma bardzo defetystyczny wydźwięk, troszeczkę odejmuje nam sprawczości, tak się wydaje. A z kolei jest tutaj jeszcze ten wątek, że na język ukraiński, to na to zwróciła uwagę Katia, ja nie pokuszę się tutaj o próbę powiedzenia tego po ukraińsku, ale oni to tłumaczą bardziej jako wytrwałość. Jest to taka wytrwałość martyrologiczna, która zakłada złożenie się w ofierze, w imię tej sprawy. W takim sensie to słowo stało się bardzo problematyczne. I wydaje się, że odporność tutaj, ta nasza Polska, byłaby chyba najciekawszym i najlepszym być może określeniem do tego, co jest jakąś taką strategią przetrwania w tych warunkach, bez poddawania się, ale też zakładając właśnie możliwość przetrwania nawet w ciężkich warunkach.
No tak, tego słowa używamy na co dzień, oczywiście jak wiele innych takich słów, jest ono bardzo, bardzo pojemne.
Ale też właśnie Michał Murawski wspomina, że oni używają słowa resilience, dlatego że to im umożliwia pozyskanie grantów, a gdyby używali słowa resistance, prawda, czyli dawać opór, stawiać opór, no to już prawdopodobnie, tak twierdzą, że byłoby mniej zrozumiałe właśnie w krajach Zachodu.
Na temat samego, całego, nie samego, całego pawilonu, rozumiem, że ten dach taki uzupełniony o metalową konstrukcję jest w centrum tego pawilonu. Czy tam coś jeszcze się dzieje, coś co jakby uzupełnia te sensy, dobudowuje znaczenia?
To znaczy, oczywiście są przedstawione działalności tych inicjatyw, o których już wspomnieliśmy, ale są też przedstawione materiały z atlasu tradycyjnego ukraińskiego budownictwa mieszkaniowego, ale ten atlas tak naprawdę jeszcze nie powstał. Bogdana Kosmina, kuratorka i architektka i twórczyni dachu, ona pracuje nad wydaniem tego właśnie w formie takiego atlasu, być może kilku pomniejszych książek, ale jednak wydania tego jako czegoś, co byłoby dostępne, ponieważ na razie jest to po prostu zbiór archiwalny właśnie tej wernakularnej architektury ukraińskiej. I są to materiały, które zbierała jej babka, architektka Tamara Kosmina oraz później również jej matka przez dekady, więc są to rzuty, przekroje, akwarele pokazujące tą właśnie architekturę różnych regionów Ukrainy, uzupełnione o bardzo szczegółowe mapy również, więc rzeczywiście niezwykle, niezwykle ciekawy i wartościowy zbiór, który pokazuje właśnie tą ciągłość historyczną.
Tutaj też ta opowieść się uniwersalizuje, ponieważ te mapy pokazują te czynniki środowiskowe, materiałowe, krajobrazowe, które wpływały na tą architekturę. No i tutaj też sprawia, że ta opowieść nie jest tylko o obronie tej wojennej, ale też właśnie o reakcji na o troski, nie wiem, o środowisko, jakkolwiek banalnie to brzmi, czy właśnie w kontekście katastrofy klimatycznej. Myślę, że to się też tutaj jakby w tle jawi i że to jest ta perspektywa, która trochę znika w momencie tej perspektywy wojennej. To jest zrozumiałe, ale jednocześnie no jakby ciągle jest.
Czyli ciągle nie mamy luksusu nie przejmowania się tym, bo niestety dotyczy to nie tylko ta opowieść, nie tylko wojny, która jest i która, miejmy nadzieję, jakoś jednak się skończy. Nie jakoś, tylko skończy się bardzo konkretnie wycofaniem się Rosjan z tych pozajmowanych terenów i wycofaniem się z tych żądań i pretensji. A tymczasem polecamy Państwu lekturę autoportretu. Była z nami Kinga Zemła, architektka, krytyczka architektury, która rozmawiała z twórczyniami i twórcą pawilonu ukraińskiego na Biennale w Wenecji. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
My tu w studiu z Martą Karpińską i Dorotą Leśniak-Rychlak będziemy konkludować temat. Myślę, że dobrze by było wspomnieć może o tej podróży jednego z autorów autoportretu, która trochę mapuje różne sytuacje w Ukrainie związane między innymi z architekturą i odpornością.
Nawiązujesz do tekstu Huberta Tramera, Doświadczona wojną Ukraina z perspektywy architektonicznego turysty. I to rzeczywiście może taki rodzaj zapisków z wielu To jest chyba co najmniej kilka podróży w różnych okresach, w różnych okresach i też fazach i stadiach tej wojny.
Te słowo turysta brzmi dziwnie bardzo tak.
Tak, tak, ale Hubert bardzo właśnie naciskał, ponieważ on nie chciał przyjąć tutaj pozycji eksperta czy kogoś, kto wie, bo wie, że jego ogląd jest może głębszy niż osób, które nie pokusiły się o te podróże i nie zobaczyły tego, jak wygląda ta sytuacja architektoniczna Ukrainy na miejscu, ale jednocześnie, że to były krótkie stosunkowo pobyty tygodniowe, dwutygodniowe. Hubert jest przedstawicielem Polski w międzynarodowym europejskim, nie, w europejskim Nowym Bauhausie, i, czyli takiej organizacji, która jeszcze zanim, powołanej przez Ursulę von der Leyen, jeszcze zanim wybuchła wojna, miała projektować lepszą, zieloną przyszłość. Teraz też to brzmi tak trochę naiwnie, ale to zapewne też umożliwia mu wgląd w te organizacje i działania, które się dzieją. I tutaj może przywołajmy chociażby to, że w przeciągu kilku pierwszych miesięcy we Lwowie została powołana inicjatywa Unbroken, prawda, czyli Niezłamany, Niezłamani, która wybudowała schronienia dla matek z małymi dziećmi przesiedlonych, które straciły już mężów czy chłopaków w wojnie. Właśnie po to, żeby po prostu miały miejsce dla mieszkania. Również ta sama inicjatywa działa na rzecz budowy szpitala, o ile się nie mylę, w którą zaangażowany jest Shigeru Ban. Tutaj też ta postać, w tym momencie w Krakowie trwa wystawa w Mandze, ale też Hubert Trammer współpracował z Shigeru Banem w samych początkach wojny w Polsce, tworząc takie tymczasowe schronienia z papierowych tulei, które dawały jakąś odrobinę intymności ludziom, którzy no, bezpośrednio w tych pierwszych dniach uciekali przed wojną i chronili się w jakichś wielkich centrach handlowych. No i tutaj też jest właśnie temat tego, jak cały kraj się przemienia czy przeorganizowuje, i Lwów staje się tym takim hubem, miejscem, gdzie odbywa się leczenie, w miarę możliwości też rehabilitacja taka psychiczna żołnierzy, weteranów. W Ukrainie na przykład, czego się dowiedziałam z tekstu Huberta, nie nosi się ubrań, nie chowa się protez. Protezy są noszone na wierzchu, więc widać, że i też całe miasto przystosowuje się do wózków. Następuje sporo zmian takich projektowych, urbanistycznych, które zmieniają właśnie organizm pod kątem tego, żeby służył osobom, które utraciły po prostu części swojego ciała w czasie wojny. Ten tekst Huberta jest taką po prostu mozaiką bardzo wielu, bardzo różnych działań, które się dzieją od tego, żeby sprowadzać tam ludzi, bo wiadomo, mężczyźni nie mogą wyjechać
W wieku poborowym,
więc tam są kolejne spotkania architektoniczne w Dnieprze, czy właśnie we Lwowie, konkretne inicjatywy budowy i odbudowy, czy kontynuacja działań renowacji, bo też Hubert się w tym tekście przyznaje, że on na jakimś etapie odrzucił projekt renowacji, bo uważał, że to nie jest odbudowa, a teraz już zmienił zdanie, że uważa, że nadal, że jakby te wszystkie działania, które podtrzymują normalne funkcjonowanie, też są działaniami na rzecz odbudowy.
Marta Karpińska, czy ostatnia rekomendacja, czy bardziej konkluzja, jak wolisz?
Może konkluzja, bo trochę w nawiązaniu jeszcze do tej rozmowy, którą miałyśmy z Kingą, tam bardzo mocno wybrzmiało to oddolność też tutaj w tekście Huberta Trammera to wybrzmiewa, ale także Michał Murawski w rozmowie z Kingą podkreśla jednak rolę państwa i jakby posiadanie struktur państwa, państwo, które jest partnerem w oporze, państwo, które może liczyć na wsparcie międzynarodowe, na jakieś sieciowanie, to jest też siła. I to jest też podstawa realnej odporności. Pamiętajmy, że jakbyśmy bardzo nie byli przestraszeni tym, co się dzieje, pamiętajmy, że mamy własne państwo, jesteśmy jakoś osadzeni i to jest pewna struktura, na której możemy możemy się opierać. I myślę, że ten tekst o tym, jak ważne jest państwo i jego instytucje i takie powiązania, które budujemy wewnątrz społeczeństw, jak ważnym jest to elementem tej siły i tej odporności. I pamiętajmy może, żeby jakbyśmy nie byli skłóceni, żebyśmy jednak doceniali to, że mamy własne państwo i to państwo nam może pomóc w razie zagrożenia i miejmy tego świadomość.
Tak, no nie spodziewałam się, że będzie trzeba kiedyś tak audycję kończyć, ale takie mamy czasy. No, i tak wyszło. Niezależnie od tego, jakie mamy czasy, jest kolejny świetny numer autoportretu, kolejny bardzo mocno przylegający do naszej rzeczywistości, tym razem o odporności, nie tylko w architekturze. Mam dla Państwa 3 egzemplarze magazynu. Bardzo proszę, jeśli Państwo chcieliby poczytać, nowicka@radiokrakow.pl. To mój adres internetowy. Bardzo proszę o maile. A gościły dzisiaj w studiu redaktorki, autorki autoportretu Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.